na cztery łapy.
Lato sprzyja spotkaniom z dzikimi zwierzętami, ale nie każda taka sytuacja oznacza, że potrzebują one naszej pomocy. Agnieszka Radochońska, witam Państwa i zapraszam na audycję Na Cztery Łapy. Moim gościem będzie Łukasz Lis, biolog i rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Porozmawiamy o tym, jak mądrze reagować podczas takich spotkań i kiedy najlepiej po prostu nie ingerować w naturę. W cyklu Podaruj dom będziemy też szukać nowego opiekuna dla kotki czekającej na adopcję. Zapraszam. Drodzy Państwo, mamy lato, a lato to czas, kiedy częściej niż zwykle spotykamy na swojej drodze dzikie zwierzęta. Bo na trawnikach siedzą młode ptaki, na drogach pojawiają się jeże, a już na osiedlach miejskich można zobaczyć lisy i sarny. Czasami do domów wlatują nam nietoperze, a do stawów trafiają egzotyczne żółwie wypuszczane przez właścicieli. No i właśnie, jak odróżnić sytuację, w której zwierzę naprawdę potrzebuje naszej pomocy, od tej, kiedy najlepiej po prostu odejść. O tym porozmawiam z moim gościem w studiu Radia Rzeszów, Łukasz Lis, biolog, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak, w studiu jest lis.
Dokładnie, o tych lisach też dzisiaj będziemy mówić. Właśnie, jak odróżnić tę sytuację, w której zwierzę, które spotkamy, potrzebuje pomocy od tej, w której no, zostawiamy, przechodzimy obok, nie ingerujemy.
Tak naprawdę jest to trudne, jeżeli nie mamy choć podstawowej wiedzy o tych gatunkach. Sowa uszatka. Jest taka sówka bardzo ładna, taki mini puchacz, która no, gnieździ się też również w gniazdach. To jest ptak, o których mówi się, że to są zagniazdowniki. To znaczy, że młode po prostu sobie tam spacerują, łażą po drzewach, a niekiedy trochę niżej, to co oczywiście dla nich niebezpieczne. I w nocy często słychać to nawoływanie, a wręcz wrzaski domagających się pisklaków o pokarm. I niestety mylimy coś takiego, że to tak biedactwo, takie samo samotne, piszczy i my to łapiemy to i wjeziemy gdzieś do straży miejskiej, do różnych instytucji i chcemy pomagać. No i to jest akurat złe, ponieważ więcej szkody robimy niż pożytku, ponieważ lepiej zostawić te ptaki, oczywiście dobra, jeżeli to człapie sobie po ziemi, kot, pies może krzywdę zrobić, to nie wiem, jakoś spowodować, aby ono się znalazło z powrotem na gałęzi, natomiast na pewno w tym wypadku i w wielu przypadkach należy być ostrożnym z pomaganiem. Moje zdanie może nie spodoba się wielu osobom, ale ja uważam, że naprawdę lepiej czasami zostawić i mieć takiego kaca moralnego, bo przyroda naprawdę świetnie sobie bez nas radzi, a pomaganie też ma swoje konsekwencje.
A jak widzimy małego ptaszka z uszkodzonym skrzydełkiem, no zdarza się, że ludzie biorą do pudełeczka, dają pić i pewnie gdzieś dzwonią do Dyrekcji Ochrony Środowiska. Są takie zgłoszenia?
Też. To jest ten problem, o którym tutaj bardzo trudno, ale będziemy musieli też porozmawiać. Jeżeli decydujemy się na pomoc, po pierwsze, nie wiem, skonsultujmy się. Nawet no, teraz mamy w telefonie źródło wiedzy, aczkolwiek no, należy go stosować dość rozważnie.
Dowiedzmy się, że zrobimy zdjęcie, prawda, i zawsze możemy jakoś wyszukać.
Z pisklakami może jest troszeczkę gorzej, ale przede wszystkim, jeżeli już decydujemy się zaopiekować, przede wszystkim tej pierwszej pomocy udzielić, to wiedzmy, z czym mamy do czynienia, jakie ma wymagania pokarmowe i tak dalej, po prostu żebyśmy sobie jeszcze nie załatwili tego pisklaczka gorzej niż pierwotnie. Jeżeli mówimy o pisklaku, jeżeli mówimy o dorosłym ptaku, to kolejna kwestia. Teraz tak, powiadamiamy, no właśnie kogo? Tak, do nas też ludzie dzwonią, ale my nie jesteśmy taką instytucją, która pomaga. W tego typu przypadkach jesteśmy oczywiście instytucją związaną z ochroną przyrody, ale tutaj jesteśmy zwykłym urzędem, nazwijmy po imieniu, który wydaje zezwolenia. Natomiast ustawa przewiduje sytuację, kiedy można, naruszając niejako przepisy, bo mówimy zazwyczaj o gatunkach chronionych, no większość ptaków jest znakomita, większość ptaków jest objęta ochroną, a więc są w stosunku do nich zakazy, które no, w normalnych okolicznościach byśmy naruszali, ale ustawodawca przewidział takie sytuacje, że jest zwierzę osłabione i tak dalej, możemy wtedy wziąć, nieść mu pomoc. No i tak, kogo powiadomić? Taką instytucją pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, jest wójt, prezydent, burmistrz. Tylko to jest kolejna kwestia, bo pomaganie to jest pewien proces, pewna odpowiedzialność. Okej, zadzwonimy do gminy. Gmina może, ale nie musi nam pomóc w tym, żebyśmy na przykład przetransportowali transportowali to zwierzę do lekarza weterynarii, do najlepiej do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Pamiętajmy, są ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt. Na terenie województwa podkarpackiego działają jeszcze 4.
Ich, gdzie one są?
To jest Przemyśl, Bukowsko, to jest Brzyska i jeszcze jeden w pobliżu Jasła, zapomniałem miejscowości. Można ich listę znaleźć na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska albo wpisać po prostu ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt Podkarpacie i na pewno dotrzemy do tej listy. To są te jednostki, które są pełnoprawnymi tymi instytucjami do niesienia pomocy zwierzętom, ale trzeba je do nich dostarczyć. I tu jest problem, bo często jest tak, że bierzemy ptaszka, ale najlepiej, żeby ktoś wziął tego ptaszka od nas, zawiózł i okej, okay, a to wiąże się z kosztami. Więc moja rada taka, jeżeli już naprawdę się angażujemy, bo to jest fajne pomaganie, oczywiście pomaganie jest w porządku,
to ale już na swój koszt.
Znaczy bierzmy konsekwencje, które wiążą się z tym, no niedawno ratowałem chomika mojej córuni, naprawdę kupę kasy kosztował ten zwierzę, chociaż naprawdę mały, on już dogorywał, ale wydałem, no po prostu poczułem odpowiedzialność, że jest to kochane zwierzątko mojej córki i trudno, zapłaciłem jak za krowę, no, ale tak było, więc odpowiedzialność na pewno, łącznie z tą finansową.
To wróćmy teraz do takich zwierzaków, które najczęściej chcemy ratować. Jak widzimy takiego małego ptaszka i wydaje nam się, że on wyleciał z gniazda, bo on jeszcze latać nie potrafi, to oznacza, że on został porzucony na przykład?
No właśnie, i tutaj jest konieczna ta wiedza. Z jakim ptakiem mamy do czynienia? Wspomniałem o tych zagniazdownikach, które po prostu w pewnym okresie swojego życia, krótko mówiąc, nie mieszczą się w gnieździe, więc muszą sobie poczynać. Tak niektóre drapieżne ptaki mają przykład z życia wzięty w Rzeszowie na parapecie. Siedziały sobie pustułki, piękne ptaszki. Pani z pretensjami dzwoniła, że ktoś musi tym pustułkom pomóc. Długa rozmowa nie pomogła, ponieważ ta pani była święcie przekonana, że te ptaki potrzebują pomocy. Ja sugerowałem, że my więcej szkody zrobimy tym ptakom. Po prostu zabierzemy je ze środowiska no sztucznego, ale miasto jednak jest tutaj istotnym biotopem dla wielu gatunków zwierząt. Weźmiemy z tego środowiska, zabierzemy je rodzicom i gdzie je posadowimy? W jakichś klatkach. Czy to jest naprawdę miejsce, o którym marzy każdy ptak, każde dzikie zwierzę?
No myślę, że nie.
No właśnie.
To co one robiły na tym parapecie?
Czekały na matkę, bo po prostu no, chodziły sobie, akurat siedziały sobie na parapecie. Prawdopodobnie to było jakieś opuszczone mieszkanie. Nie niepokojone sobie tam poczynały. Więc tutaj to rozwaga. I pamiętajmy też właśnie o kolejnych krokach, bo przyroda naprawdę jest brutalna i to nie ma tutaj bez ściemy. Naprawdę. Przyroda jest brutalnym tworem. Działa w niej coś takiego jak selekcja naturalna. Słabe osobniki po prostu ginęły, giną i ginąć będą, o ile nie będziemy przeszkadzać temu. Oczywiście, tak jak mówię, to jest jak najbardziej pomagać możemy. Jeżeli chodzi o gatunki naprawdę zagrożone, bezwzględnie. Orzeł przedni, w ogóle drapieżne ptaki. Tutaj jak najbardziej powinniśmy podejmować działania, żeby je w jakiś sposób chronić. Natomiast czy każdy ptak wymaga, to już trochę też w własnym serduszku musimy rozważyć, ale też weźmy pod uwagę ten ekologiczny aspekt.
Łukasz Lis, biolog, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest gościem programu. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Dziś w programie rozmawiamy o spotkaniach z dzikimi zwierzętami. Moim gościem jest Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Teraz dowiemy się, co należy zrobić, jak należy się zachować, kiedy spotkamy się na przykład z jeżem, sarną, lisem czy nietoperzem. I od tego lisa będę zaczynała, bo o ile kiedyś mogliśmy je spotkać, no dość okazjonalnie, to teraz coraz częściej widzimy je w pobliżu bloków na przykład.
Słyszymy w radio.
Tak, niestety. Skąd one się tam biorą?
Z tego powodu, z którego biorą się w pobliżu zabudowy wszystkie zwierzęta. Tu akurat okolice Rzeszowa to rzeczywiście będą sarny, lisy, ba, łoś, nawet bóbr.
Dziki.
O, oczywiście zapomniała o dzikach. Natomiast dalej na południe to będzie inna gama gatunków, łącznie z tymi największymi, wilk, niedźwiedź. Ale tym takim czynnikiem, który powoduje, że zwierzę zjawia się w pobliżu zabudowy, jest to, że znajduje tam spokój, niszę ekologiczną, pokarm łatwo dostępny, w mieście jest cieplej, więc ogólnie takie warunki, które można wykorzystać, można zaadoptować. Zwierzęta są inteligentne, przyroda działa tak, że no, oczywiście pomaga w adaptacjach do pewnych warunków i dlatego mamy to, co mamy, czyli po prostu pewne populacje zwierząt, które znajdują się i mają się świetnie w naszym sąsiedztwie. Wspomniane lisy do takich jak najbardziej należą.
Oglądamy je z daleka, nie zbliżamy się.
Tak, no niestety z lisami jest ten problem, że mogą przenosić pewne niefajne kolejne choroby, no, taka kultowa wścieklizna, oczywiście one od dłuższego czasu są szczepione i rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o tą chorobę, jest w porządku. Natomiast jest jeszcze druga, bąblowiec, no, tasiemiec, który niestety też może być przez te zwierzęta przenoszony. Oczywiście nie demonizuj lisów, bo naprawdę to są piękne zwierzęta i potrzebne. No, że mają taką naturę, no, to też weźmy sobie do serca to, że też się przyczyniamy do tego, że te zwierzęta mają łatwiej. No, niezabezpieczone jakieś kontenery i dużo tych odpadków organicznych powoduje to, że one mają łatwiej. Dlatego tu się przychodzą. Zresztą czasami to w przypadku lisów to nie jest bezpośrednio związane z tym, że mamy te odpadki na śmietnikach, ale pomniejsze zwierzęta do tego podchodzą. No, gryzonie i tak dalej. No, lisy przecież też, no, prawie jak kot, świetnie sobie z tym radzi. Ale tak.
Ale też zauważyłam, że one się nie boją ludzi.
Młode. Młode rzeczywiście, no ja akurat mam to szczęście czy nieszczęście, nie traktuję jako rodzinę, ale rzeczywiście często się pojawiają tak zwane w gwarze łowieckiej niedoliski, czyli małe liski. No one są cudne, naprawdę. I rzeczywiście nie okazują tak dużo strachu.
A czy to jest niebezpieczne, jeżeli one kręcą się w pobliżu na przykład placu zabaw?
I tak i nie. Trzeba sobie jasną rzecz powiedzieć. Każde dzikie zwierzę w pewnych okolicznościach może stanowić zagrożenie dla człowieka. Oczywiście nie demonizujmy, że naprawdę to jest takie straszne, ale po prostu, czy to jest malutkie zwierzę, czy ogromne typu niedźwiedź, sprowokowane w jakiś sposób, nieświadomie, bo zwierzę działa instynktownie, może nam wyrządzić krzywdę. I to jest to ryzyko. Jeżeli jeszcze właśnie dołożymy do tego czynnik dzieci, dziecko trochę ciekawością kierujące się, może podejść, ten lis może ugryźć, zdrapać. Lis, ale no każde inne zwierzę. Też nie zapominajmy o tych naszych pupilach, bo to też jest ryzyko pewne, więc to nie zwalajmy tylko winę, że niebezpieczne są dzikie zwierzęta, bo statystyki mówią zupełnie coś innego, bo mamy więcej przypadków pogryzień psów niż wszystkich innych zwierząt razem wziętych, także, ale to już jest odpowiedzialność właścicieli. Natomiast po prostu bądźmy świadomi tego, że jest to dzikie zwierzę. Ono nie musi być przyzwyczajone, ono nie musi nas tolerować, bo tak naprawdę to, że się znalazło w tym naszym środowisku, to niekoniecznie tak jego wina, no po prostu pewne czynniki zaważyły na tym, że ono znalazło się tu, gdzie jest.
O ile do lisa może tak się nie zbliżamy, to jak widzimy jeża, no to zdarza się, że czasami dzieci go zabiorą i schowają do pudełka.
Tak, i karmią mlekiem. Cudowne zwierzę, naprawdę. Niestety ginie ich mnóstwo pod kołami samochodów, bo one sobie nocą wędrują i niekoniecznie zauważone przez kierowców. Lepiej jeża zostawić po prostu sobie. Oczywiście jeż, tak, takie każde inne dzikie zwierzę, może zadrapać, więc tutaj, jeżeli martwimy się o swoje pociechy, to raczej nie zachęcajmy do bliskich kontaktów. Oczywiście ja uważam, że dziecko powinno mieć ciekawość i powinniśmy pokazywać tą przyrodę i przede wszystkim też, jaka ona jest, bo szacunek do przyrody to jest gwarant tego, że te nasze pociechy, kiedy dorosną, będą odpowiednio ją szanować.
Z sarną raczej nie ma problemu, bo ona nie pozwoli do siebie blisko podejść.
Tak, ale z małymi sarenkami jest problem. Często, no teraz już dużo się o tym mówi, ale taka mała sarenka, jeżeli ona śliczna jest naprawdę, jeżeli ją zauważymy, bo no, mi się zdarzało już kilka razy, po prostu idąc, że nagle oczom ukazała się taka mała sarenka. Naprawdę, czym prędzej oddalmy się, absolutnie nie dotykajmy. To zwierzę jest bez zapachu. Ono ma tak sobie siedzieć, ma być przyczajone, ukryte, schowane przed światem. Matka wie, gdzie ono jest, ona go znajdzie, więc tutaj absolutnie nie dotykajmy małych zwierząt. W ogóle.
A jak dotkniemy taką sarnę, to...
No właśnie jest problem. Matka może odrzucić, bo już będzie miała zapach człowieka.
W przypadku jakich znowu, jeszcze zwierząt to działa?
To jest chyba taki standardowy przykład, bo najczęstszy, bo właśnie wiele tego typu relacji, że tak powiem, matka młode się kończy tym, że jesteśmy no nadgorliwi, bo chcemy pomóc. Także myślę, że to jest kultowy przykład tego, kiedy nie powinniśmy nieść pomocy same.
A jeżeli taki nietoperz nam wleci do mieszkania, no nie chowamy głowę.
Nie panikujemy, co z tym wplatanie się w włosy, to jest mit. I oczywiście no, jakoś pokutuje. Nietoperze okazuje się są bliżej niż sądzimy w naszym naprawdę bardzo bliskim sąsiedztwie, bo i stropodachy i generalnie wszelkie szczeliny w naszym bliskim sąsiedztwie mogą zajmować. Zresztą czasami możemy zobaczyć takie pierwsze nietoperze, które się pojawiają już tak o takim zmierzchu, często w asyście jeżyków. To są borowce, to w sumie jedne z większych nietoperzy. Już one sobie latają. Z nietoperzem znowu ten sam sposób postępowania jak z każdym innym dzikim zwierzęciem. Jest to dzikie zwierzę, zaniepokojone, może próbować nas pokąsać. No nietoperze niestety też mogą przenosić wściekliznę. To jest też prawda, aczkolwiek też znowu nie demonizujmy, naprawdę podkreślam, żebyśmy też w paranoję nie popadali.
Bo też rzadko zdarza się, że one wlatują.
Tak, a druga sprawa naprawdę, nie wszystko nas naprawdę zabije. Ta przyroda aż taka brutalna w stosunku do człowieka nie jest. Natomiast najprostszy sposób radzenia sobie z nietoperzem. Pudełeczko, nakrywamy delikwenta od spodu. Można sobie to wyobrazić, sobie jakiś karton, cokolwiek wkładamy, żeby odciąć mu niejako go od podłoża, ażeby on wpadł albo był umieszczony w tym pudełeczku. Wynosimy na balkon, jeszcze jak mamy noc, to jest super, ale akurat w tym wypadku najczęściej akcja się tyczy w nocy i pozwólmy sobie, żeby on sam sobie gdzieś z tego pudełeczka odleciał.
Do rozmowy wrócimy za chwilę. Mówiliśmy już o tym, kiedy nie pomagać dzikim zwierzętom, jak w ogóle zachować się podczas spotkania z nimi. Teraz porozmawiajmy o tych zwierzętach, które tak naprawdę w naszym środowisku nie powinny się znaleźć. Łukasz Lis, biolog, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jest moim gościem. Witam po przerwie. Arboretum w Bolestraszycach miało problem z takimi żółwiami ozdobnymi, które ktoś chyba nawet tam porzucił. Dokładnie nie pamiętam, jaka to była sytuacja, ale mniej więcej o tym mówimy, że też w naszym środowisku są takie zwierzęta, no, które nie powinny tutaj być. Skąd one się biorą? A są.
A no właśnie, biorą się zazwyczaj stąd, że są zazwyczaj tak ładne, że zechcieliśmy je mieć dla siebie, cieszyć się ich wyglądem.
No i kupujemy je gdzie?
Kupowaliśmy, bo rzeczywiście do niedawna takie żółwie ozdobne, czy ten taki typowy, ten czerwonolicy, to był w każdym sklepie zoologicznym, można było go kupić. No bo właśnie, nie wiedzieliśmy, jakie konsekwencje są tego. Oczywiście pamiętam jeszcze przed wejściem tych przepisów, jeszcze będąc młodym, nieświadomym swojej dalszej przyszłości i nieświadomym tego, że będę pracował w organach ochrony przyrody. Rzeczywiście słyszałem o przypadkach, że te żółwie czerwonolice sobie już poczynały nieźle w środowisku naturalnym, ale ten problem narastał. Efektem tego jest w końcu ustawa o gatunkach inwazyjnych, która jest no naprawdę bezwzględna. Bardzo, bardzo, to są bardzo mocne przepisy, bardzo tak no brutalnie próbujące walczyć ze zjawiskiem tych inwazyjnych gatunków obcych, bo to jest zagrożenie dla środowiska. Tak jak wspomnieliśmy, no, kupowaliśmy te zwierzęta, w jakiś sposób zdobywaliśmy, cieszyły nasze oko, ale niestety czasami się one nudziły. W związku z tym taki hodowca znudzony już tym biednym osobnikiem, szczególnie kiedy on dość spory dorastał, bo ten malutki żółwik, który kupowaliśmy względem tego, co po paru latach było, to naprawdę to spora różnica wielkościowa. Czasami zdarzało się, że taki żółwik chapnął za palec, w związku z tym, co też było przyczynkiem do tego, żeby się pozbyć. No i oczywiście, żeby humanitarnie się tego pozbyć, wyrzucano do pierwszego lepszego zbiornika i właśnie te żółwiki sobie świetnie radzą. Mało tego, problemem jest ten żółw, jeden czy drugi, no generalnie te ozdobne żółwie są problemem tam, gdzie mamy naturalne siedliska żółwia butnego, naszego rodzimego, chronionego gatunku, zresztą też bardzo fajnego. Mocno go zwalcza, mocno konkuruje, ale to też może warto powiedzieć, bo często mówimy na przykład szopracz, też jest takim gatunkiem, no chyba nie ma sympatyczniejszego zwierzęcia. No jest naprawdę cudowny z wyglądu, inteligentny, naprawdę, no świetny, świetny gatunek, zresztą też hodowany z sukcesem w domach i stąd też się wziął, ale to jest bezwzględny morderca, naprawdę to jest tak skuteczny drapieżnik i on tak skutecznie zwalcza wszystko, co zjeść może, że naprawdę stanowi duże zagrożenie, ale bo często się słyszy, co taki szop jeden zrobi, nie? Przecież można go darować, nie? Taka jedna nutria też jest takim gatunkiem inwazyjnym, rak taki amerykański, co on taki może zagrozić, ale zwierzę to jedno, ale na zwierzę wchodzi też tak zwana flora bakteryjna, wszelkie związane z nim choroby. One są, powiedzmy, już w jakiś sposób w tym procesie adaptacji przez te gatunki, no jakoś tam oswojone, nazwijmy to, więc te bakterie, te wirusy, które są przenoszone, czy jakieś inne tutaj mikroby przenosi ten gatunek dla niego, dla jego populacji, one nie są zagrożeniem, no, oczywiście w pewnym tam osłabieniu organizmu mogą coś mu zaszkodzić, ale generalnie ma swoją pulę tych takich mikrobów, które dla tej populacji nie stanowią realnego zagrożenia. Natomiast dla na przykład naszych gatunków straszne. No i tutaj taki przykład dżuma racza. Rak amerykański, on rzeczywiście on może sobie, że tak powiem, w szczypce podążać po dnie zbiornika z naszym rakiem i wszystko jest okej. One nie muszą się zwalczać tak fizycznie. Natomiast chodzi o tą chorobę, która bezwzględnie eliminuje nasz gatunek, bo nasz nie jest na to odporny. To jest dla niego coś nowego. Jeszcze tutaj nie nastąpiły w organizmach i tych raków na przykład procesy, które w jakiś sposób tutaj wyselekcjonowały taką populację odporną na ten mikrob. Także pamiętajmy, że to nie jest wszystko tak zero-jedynkowo i patrzenie tak krótkowzrocznie, tylko że o, taki słodki szopik, przecież on nic nie zagraża. No nie. Ekologia jest bardzo złożoną nauką. Często się tam utożsamia z reklamówkami tymi biodegradowalnymi. To nie jest ekologia. Ekologia jest naprawdę bardzo poważną, bardzo ważną dziedziną nauki i ona bada te zależności, próbuje je zrozumieć. One są naprawdę niesamowicie złożone, skomplikowane, więc też ufajmy tym naukowcom.
Czy są jakieś zwierzęta, którym można pomóc?
W tym kontekście do tego żółwika wróci, bo tak, jeżeli żółwika widzimy, tutaj akurat lepszym działaniem by było próba niesienia pomocy w tym sensie, żeby go zabrać z tego środowiska. W ogóle co powinniśmy zrobić, jeżeli widzimy gatunek inwazyjny gdziekolwiek w środowisku? Zgłosić to do gminy. To jest ta pierwsza instytucja. Gmina wtedy przekazuje tą informację regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, a my to wpisujemy w taką bazę. Od razu automatycznie idzie komunikat do gminy, że ten gatunek znalazł się i gmina ma podjąć działania. No akurat jeżeli chodzi o żółwia, on jest tam gatunkiem rozpowszechnionym. Nawet można było się ubiegać o zezwolenie na przetrzymywanie, ale pierwszym takim działaniem to powinno być przeniesienie go do azylu. Niestety w województwie nie mamy takiego azylu. Trzeba by było szukać dla niego domu zastępczego, jeżeli byśmy chcieli, żeby on żył, bo niestety ta ustawa, mówiłem o jej brutalności, dopuszcza eliminację. Mało tego, wskazuje na eliminację. Przykład akurat nie z naszego województwa, ale tutaj na zachód, Rybnik i nutrie. Szokująca sytuacja, kiedy po prostu podjęte zostały działania, żeby wyeliminować populację nutrii, które stanowią maskotkę miasta. Ale niestety właśnie to jest gatunek, w stosunku do którego przepisy są tak bezwzględne. On wymaga eliminacji. Inny przykład, jeleń sika, też podobny gatunek. No w przypadku akurat wspomnianego żółwia to nie jest aż tak brutalne. Oczywiście może zostać eliminowany, ale można też go w jakiś sposób w ramach działań zaradczych utrzymać aż do naturalnej śmierci, przy czym bardzo ważne jest to, aby uniemożliwić jego powrót do środowiska. Bo tak jak mówię, może nam się wydaje, że to co to się dzieje, że tam jeden żółwik czy drugi sobie gdzieś tam popływa. Dużo się dzieje. Naprawdę uwierzmy, że dużo się dzieje w tym środowisku.
Czyli jak spotkamy zwierzę, to po prostu zachowujemy spokój, obserwujemy sytuację i natura sobie działa.
W pierwszej kolejności dajmy pierwszeństwo tym procesom naturalnym, ale oczywiście, jeżeli mamy taką potrzebę, ratujmy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Łukasz Lis, biolog i rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a już za chwilę na naszej antenie cykl Podaruj Dom. W programie Na Cztery Łapy nasz cykl dotyczący adopcji zwierzaków. Dzisiaj będziemy szukać nowego domu dla kociej mamy. Przy telefonie Karolina Stępień z Fundacji Felineus. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Dla kogo konkretnie szukamy nowego domu?
Szukamy nowego domu dla Barbórki. Takie piękne nasze polskie imię. Skąd ono się wzięło? To jest bardzo dzielna kocia mama, która swoje kociątka schowała na węglu. Więc kiedy trafiły do nas pod naszą opiekę, to były malusieńkie, usmolone, łącznie z kocią mamą. Natomiast dzisiaj te kociaki już są odchowane, spędziły z Barbórką tyle czasu, ile potrzebują, żeby nauczyć się być kociakami. I każdy z nich, i maluchy, i mama, mogą już wyruszyć swoją podróż do nowych domów. Barbórka to jest około 2-letnia kotka, o takim klasycznym biało-burym umaszczeniu. Była niezwykle dzielną i czułą kociaką. ciocią, mamą, super wychowała swoje dzieciaki. Natomiast jest też niezwykle towarzyską i przyjazną kotką w stosunku do człowieka. Kiedy tylko człowieka zobaczy, to w mig do niego biegnie, domaga się głaskania, domaga się uwagi. Jest kotką taką bardzo spokojną, bardzo grzeczną, miłą, umie zachować czystość, ładnie korzysta z kuwety. Na dzień dzisiejszy jest także już i wykastrowana, i odrobaczona, i zaszczepiona. Testy selfie i CIF są negatywne, więc powiem tak, nic, tylko brać i kochać i podarować Barburce szansę na nowe, lepsze życie.
To mamy nadzieję, że szybko znajdzie się nowy dom dla Barburki. Oczywiście jak wygląda Barburka, będą mogli Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej. Karolina Stępień z Fundacji Felineus była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Latem kontakt z dziką przyrodą, jak słyszeliśmy, zdarza się częściej niż przez resztę roku. Warto jednak pamiętać, że najlepszą pomocą nie zawsze jest właśnie pomaganie. Często wystarczy zachować spokój, obserwować sytuację i pozwolić naturze działać. A jeżeli oczywiście mamy jakiekolwiek wątpliwości, to przede wszystkim warto skontaktować się z odpowiednimi służbami i zapytać specjalistów, zanim sami podejmiemy decyzję. I to wszystko dziś w audycji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrej niedzieli. Do usłyszenia.
Na cztery łapy.